Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Turtles, All the Way Down, po polsku Żółwie aż do końca, to powieść młodzieżowa Johna Greena, wydana pierwotnie w 2017 roku. Jej narratorką jest 16-letnia Aza Holmes, uczennica z Indianapolis, która żyje z nasilonym lękiem i zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Książka łączy dwa porządki. Z jednej strony Aza i jej energiczna przyjaciółka Daisy próbują rozwikłać zaginięcie miliardera Russella Piketta, za którego odnalezienie wyznaczono wysoką nagrodę. Z drugiej, znacznie ważniejszej, pokazuje codzienność osoby uwięzionej w natrętnych myślach, kontroli i strachu przed zakażeniem. Śledztwo dostarcza fabule ruchu, ale nie zamienia powieści w klasyczny kryminał. Służy raczej ujawnieniu, jak choroba wpływa na przyjaźń, rodzinę, bliskość oraz zdolność podejmowania decyzji. Green pisze w pierwszej osobie, dzięki czemu czytelnik nie tylko obserwuje Azę z zewnątrz, lecz zostaje wpuszczony w rytm jej spirali myślowych. Celem powieści jest empatyczne, lecz nieuproszczone przedstawienie doświadczenia psychicznego cierpienia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, spirala natrętnych myśli jako centrum narracji Azy Holmes. Najbardziej charakterystycznym elementem powieści jest sposób, w jaki Green oddaje świadomość Azy. Jej problem nie zostaje przedstawiony jako zwykłe zamartwianie się, ani jako cecha ekscentrycznej bohaterki. Natrętne myśli mają dla niej przymusowy charakter. Aza wie, że niektóre obawy są nieproporcjonalne, ale sama wiedza nie pozwala jej ich zatrzymać. Szczególnie wyraźnie widać to w lęku przed bakteriami, chorobą i utratą kontroli nad własnym ciałem. Powracające sprawdzanie, analizowanie ryzyka oraz próby uzyskania absolutnej pewności przynoszą krótką ulgę, lecz równocześnie wzmacniają następny cykl lęku. Pierwszoosobowa perspektywa ma tu znaczenie etyczne i artystyczne. Czytelnik nie otrzymuje zewnętrznej diagnozy, która porządkowałaby Azę w prostą kategorię. Doświadcza natomiast natłoku jej myśli, ich logicznego pozoru i emocjonalnej gwałtowności. Dzięki temu powieść pokazuje różnicę między rozumieniem zaburzenia a życiem z nim. Aza nie jest wyłącznie osobą chorującą, ponieważ ma poczucie humoru, zainteresowania, relacje i własny osąd świata. Jednak choroba realnie ogranicza jej swobodę. Green unika łatwej fantazji o szybkim przełomie. Leczenie, rozmowy z terapeutką i leki istnieją w książce jako elementy długotrwałego radzenia sobie, a nie jako mechanizm natychmiastowego uzdrowienia. Po drugie, tytułowa metafora żółwi i pytanie o granice kontroli nad sobą, tytuł Żółwie aż do końca odnosi się do znanej metafory nieskończonego regresu. Jeśli świat spoczywa na grzbiecie żółwia, pojawia się pytanie, na czym stoi ów żółw, a odpowiedź brzmi, że na kolejnym żółwiu i tak bez końca. W powieści obraz ten opisuje strukturę myślenia Azy. Każda odpowiedź rodzi następne pytanie, każda próba upewnienia się prowadzi do kolejnej wątpliwości. Nie chodzi tylko o sam lęk przed zarazkami. Chodzi o bardziej zasadniczą niepewność, czy człowiek kieruje własnymi myślami, czy jest przez nie kierowany. Green wykorzystuje tę metaforę również do namysłu nad tożsamością. Aza zastanawia się, gdzie kończy się jej osobowość, a gdzie zaczyna choroba. To ważne pytanie, ponieważ otoczenie często oczekuje prostego podziału, albo ktoś jest sobą, albo jest zdefiniowany przez diagnozę. Powieść odrzuca taki schemat. Bohaterka nie może po prostu zdecydować, że przestanie myśleć w określony sposób, ale też nie zostaje sprowadzona do objawów. Jej wybory nadal mają znaczenie, choć powstają pod silną presją. Metafora nieskończoności nie oferuje wygodnego rozwiązania. Uczy raczej, że pełna kontrola nad psychiką jest nierealistycznym wymaganiem. Bardziej uczciwe staje się rozpoznanie ograniczeń, korzystanie z pomocy i szukanie sposobu życia mimo niepewności. Po trzecie, śledztwo w sprawie Russella Piketta jako fabuła. Nie odpowiedź na cierpienie. Zaginięcie Russella Piketta daje powieści wyraźny wątek detektywistyczny. Daisy dostrzega w nagrodzie finansowej szansę, a Aza ma osobisty punkt wejścia do sprawy, ponieważ zna syna zaginionego, Davisa Piketta. Ich poszukiwania obejmują tropy związane z majątkiem rodziny, możliwym miejscem ukrycia i ludźmi pozostawionymi przez uciekiniera. T. Ten wątek działa sprawnie, ponieważ tworzy napięcie i konfrontuje bohaterki z różnicami klasowymi oraz rodzinnymi konsekwencjami działań bogatego, nieobecnego ojca. Jednocześnie Green świadomie nie pozwala, by zagadka zdominowała książkę. Śledztwo nie jest terapią dla Azy i nie usuwa jej zaburzeń. Przeciwnie, niektóre sytuacje związane z poszukiwaniami nasilają jej lęk, zwłaszcza gdy wiążą się z brudem, wodą lub ryzykiem zakażenia. To podważa częsty schemat literatury młodzieżowej, w którym ekscytująca przygoda automatycznie przynosi bohaterowi wewnętrzną przemianę. Wątek Piketta ujawnia też problem etyczny. Daisy i Aza mogą potraktować Davisa jako dostęp do nagrody, ale muszą pamiętać, że dla niego zniknięcie ojca nie jest zagadką, lecz kryzysem rodzinnym. Relacja Azy z Davisem komplikuje więc ich działania. Powieść pokazuje, że ciekawość, potrzeba pieniędzy i lojalność mogą współistnieć, lecz nie zwalniają z odpowiedzialności za wpływ własnych decyzji na innych. Po czwarte, przyjaźń Azy i Daisy, poddana próbie nierównego ciężaru opieki, relacja Azy i Daisy stanowi jeden z najważniejszych testów realizmu powieści. Daisy wnosi energię, humor i gotowość do działania, podczas gdy Aza częściej wycofuje się w analizę własnych obaw. Ich więź jest autentyczna, ale Green nie przedstawia jej jako bezwarunkowo harmonijnej. Choroba Azy wymaga cierpliwości od przyjaciółki, a jednocześnie może sprawiać, że Daisy czuje się pomijana, niewysłuchana lub sprowadzona do roli osoby, która ma stale rozumieć. Ten konflikt jest istotny, bo literatura o zdrowiu psychicznym łatwo idealizuje wspierające otoczenie. Tutaj wsparcie nie oznacza, że bliska osoba nigdy nie odczuwa zmęczenia ani złości. Daisy ma własne ambicje, problemy i twórczość fanowską, która nie jest jedynie zabawnym dodatkiem do historii. Jej reakcje przypominają, że przyjaźń wymaga wzajemności, nawet gdy jedna strona przechodzi trudniejszy okres. Aza nie jest winna swojej choroby, ale może potrzebować uznać, jak jej zachowanie oddziałuje na innych. Powieść nie proponuje prostego osądu, kto ma rację. Zamiast tego pokazuje konieczność rozmowy o granicach. Empatia wobec osoby w kryzysie nie wymaga zaprzeczania potrzebom jej bliskich. Z kolei frustracja przyjaciela nie unieważnia realności cierpienia chorej osoby. Dzięki tej dwustronności Daisy pozostaje pełnoprawną postacią, a nie narzędziem służącym wyłącznie do ratowania Azy. Na koniec miłość. Rodzina i niepełne zakończenie zamiast narracji o cudownym wyzdrowieniu, relacja Azy z Davisem Pikettem rozwija temat bliskości w warunkach psychicznego cierpienia. Davis jest również osobą doświadczoną przez rodzinne straty i nieobecność ojca, dlatego ich kontakt nie opiera się na prostym układzie, w którym jedna osoba ratuje drugą. Łączy ich ciekawość, wzajemne zauroczenie i potrzeba bycia zrozumianym, ale ich relacja ujawnia też granice, których nie da się pokonać samą dobrą wolą. Aza chce być blisko, lecz jej lęk ingeruje w to, co dla innych może wydawać się zwyczajne i spontaniczne. Ważna pozostaje także obecność matki Azy. Jej troska nie jest idealna ani wszechmocna, ale tworzy stabilną ramę codzienności. Powieść podkreśla rolę terapii i leczenia bez sugerowania, że rodzina albo miłość mogą zastąpić profesjonalną pomoc. To odróżniają od historii, które czynią z romansu lekarstwo na złożony problem. Zakończenie nie przynosi definitywnego zwycięstwa nad OCD. Green wybiera perspektywę bardziej zgodną z przewlekłym charakterem zaburzeń życia. Może stać się szersze niż objawy, choć objawy nie znikają na rozkaz. Taka konstrukcja ma znaczenie interpretacyjne. Książka nie definiuje nadziei jako powrotu do całkowitej normalności. Definiuje ją jako możliwość dalszego życia, utrzymywania więzi i podejmowania kolejnych prób mimo nawrotów lęku oraz niepewności. Podsumowując, Żółwie aż do końca warto polecić przede wszystkim starszym nastolatkom i dorosłym czytelnikom, którzy szukają powieści o zdrowiu psychicznym bez sensacyjnego upraszczania. Może być szczególnie wartościowa dla osób znających lęk lub OCD z własnego doświadczenia, a także dla przyjaciół, rodziców i nauczycieli, którzy chcą lepiej zrozumieć, dlaczego racjonalne zapewnienia nie wystarczają, by zatrzymać natrętne myśli. Nie zastępuje jednak diagnozy, terapii ani poradnika medycznego. Jej praktyczna wartość polega raczej na rozwijaniu języka empatii i na pokazaniu, że wsparcie wymaga cierpliwości, komunikacji oraz poszanowania granic. Na tle wielu powieści młodzieżowych książka Greena wyróżnia się tym, że wątek zaginięcia. Romantyczna relacja i szkolna codzienność nie stają się wygodnymi lekarstwami na psychiczne cierpienie. Autor korzysta z atrakcyjnej konstrukcji fabularnej, ale nie pozwala, by zagadka kryminalna przesłoniła wewnętrzne doświadczenie Azy. Jej głos bywa trudny, zapętlony i celowo niewygodny, ponieważ ma oddać naturę obsesyjnego lęku, a nie jedynie o nim poinformować. To także książka dla czytelników zainteresowanych pytaniami o sprawczość i tożsamość. Pokazuje, że człowiek nie jest w pełni zredukowany do swojej choroby, ale nie może też zawsze swobodnie wybrać tego, co myśli i czuje. Połączenie humoru Daisy, rodzinnego napięcia, delikatnego romansu i niełatwej perspektywy Azy sprawia, że powieść pozostaje kameralna, a zarazem intelektualnie i emocjonalnie konkretna. Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Green, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.